Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
W mijającą dziś czwartą rocznicę swej wizyty na włoskiej wyspie Lampedusa Franciszek napisał na Twitterze: migranci to nasi bracia i siostry szukający lepszego życia. Chleb do sprawowania Eucharystii ma być czysto pszenny i nie pozbawiony całkowicie glutenu, a wino naturalne z winogron, choć może to być także moszcz, przypomniała Kongregacja Kultu Bożego. Witam Państwa 8 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Migranci to nasi bracia i siostry szukający lepszego życia z dala od biedy, głodu czy wojny, napisał Franciszek na Twitterze. Dziś mija czwarta rocznica jego wizyty na włoskiej wyspie Lampedusa, która jest głównym punktem docelowym dla migrantów przeprawiających się przez morze z Libii do Włoch. Jak przypomina ksiądz Fabio Biggio, podsekretarz sekcji do spraw migrantów i uchodźców w Dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, była to pierwsza podróż Franciszka poza granice jego diecezji. Papież chciał uświadomić światu, że migracja to problem, za który wszyscy muszą wziąć odpowiedzialność, mówi ksiądz Biggio. Otwarcie na migrantów musi dokonywać się w sposób inteligentny, zinstytucjonalizowany i bezpieczny. Chodzi o to, aby okazana im gościnność oraz ich niezbędna integracja nie dokonywały się ze szkodą dla tych, którzy ich przyjmują, ani nie rodziły w nich lęku, lecz przeciwnie, ma to wzbogacać i przyczyniać się do rozwoju wszystkich.
Ma al contrario produce ricchezza e crescita in comune.
Przedstawiciel Watykańskiego Urzędu do Spraw Migrantów podkreślił, że kryzys migracyjny wymaga zacieśnienia międzynarodowej współpracy. Biskup w powierzonym sobie kościele lokalnym powinien czuwać nad jakością chleba i wina przeznaczonego do sprawowania Eucharystii oraz nad tymi, którzy je przygotowują. Przypomina o tym Kongregacja Kultu Bożego w opublikowanym dziś liście ogólnym do biskupów. Watykańska Dykasteria do spraw liturgii zwraca uwagę, że podczas gdy jeszcze do niedawna wytwarzaniem chleba i wina do Eucharystii zajmowały się na ogół wspólnoty zakonne, dzisiaj chleb ten i wino można także nabyć w sklepach, supermarketach czy za pośrednictwem internetu. Aby uniknąć wątpliwości związanych z ważnością materii eucharystycznej, kongregacja sugeruje ordynariuszom, aby wydali odpowiednie wskazania i zagwarantowali jakość materii eucharystycznej odpowiednimi certyfikatami. Biskupi winni przypominać swym księżom o spoczywającym na nich obowiązku czuwania nad tymi, którzy przygotowują chleb i wino do celebracji i nad odpowiednią jakością samej materii. Mają też poinformować producentów chleba i wina do Eucharystii o normach związanych z ich produkcją i domagać się ich bezwzględnego przestrzegania. W liście wskazano na istniejące w tej materii ustalenia z kodeksu prawa kanonicznego i ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego. Chleb do najświętszej ofiary winien być niekwaszony, czysto pszenny i świeżo upieczony, a dodawanie do niego innych substancji, jak owoce, cukier czy miód, to poważne nadużycie. Hostie mają przygotowywać osoby uczciwe, kompetentne i wyposażone w odpowiednie narzędzia. Wino do Eucharystii powinno być naturalne, z winogron, czyste i niezepsute, bez domieszki obcych substancji. Należy je dobrze przechowywać i nie może skwaśnieć. Absolutny jest zakaz używania wina, którego prawdziwość i pochodzenie byłyby wątpliwe, bo chodzi o ważność sakramentu. Pod żadnym pretekstem nie można używać w tym celu innych napojów. Ponadto przytoczono normy Kongregacji Nauki Wiary co do użycia chleba z niewielką zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej, podczas gdy hostie całkowicie bezglutenowe są materią eucharystyczną nieważną, to materią ważną są hostie częściowo pozbawione glutenu, których jego ilość wystarcza do otrzymania wypieku chleba. Również moszcz, to znaczy sok winny, tak świeży jak przechowywany, zatrzymując jego fermentację przez procesy, które nie zmieniają jego istoty, na przykład zamrożenie, jest materią eucharystyczną ważną. Ta sama dykasteria zadecydowała, że chleb i wino, do produkcji której użyto organizmów genetycznie zmodyfikowanych, to materia ważna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo. W jutrzejszym fragmencie z Księgi Zachariasza prorok zapowiada radosne przybycie do Jerozolimy pokornego i łagodnego króla Mesjasza.
Prorok przepowiada przyjście Chrystusa jako nowego króla dla Jerozolimy i dla o wiele większego terytorium, które symbolicznie reprezentuje cały świat. Jezus rzeczywiście dla nas, chrześcijan na całym globie ziemskim, jest królem. Tylko co to znaczy? Po pierwsze, słowo król kojarzy nam się z władcą, czyli kimś, komu pozostajemy posłuszni. Po drugie, często uosabia on ojczyznę, czym budzi miłość. I chodzi tu o jego wrodzony autorytet. Szczególnie jeśli mowa o dobrym królu, a takim niewątpliwie jest Syn Boży. Warto więc się zastanowić, jak ty to widzisz i jak ty tym żyjesz. Czy Jezus Chrystus to dla ciebie król, dobry król? Czy szukasz, jak można być mu posłusznym, czego od ciebie pragnie? Czy wiąże się z tym miłość do Niego i do tego, co On uosabia? Co czyni Chrystusa naprawdę dobrym i niezwykłym królem? Według proroka Zachariasza to Jego pokora oraz łagodność. Na ich znak przybywa do świętego miasta na oślątku. Warto przyjrzeć się obu tym cechom. Pokora jest pełną znajomością samego siebie, jak powtarzała święta Teresa z Awila, czyli taką świadomością prawdy o sobie, gdzie człowiek ani się nie wywyższa, ani też fałszywie nie poniża. Jezus doskonale wiedział, kim dokładnie był. Miał świadomość własnego synostwa Bożego, ale też bycia posłanym jako sługa. I całym życiem świadczył o obu tych prawdach oraz je wypełniał. Równocześnie pozostawał łagodny względem innych, zwrócony zawsze w stronę ich realnych potrzeb, starający się im zaradzić. Taka łagodność jest powiązana z pokorą, bowiem prawda o sobie staje się pełna, kiedy towarzyszy jej prawda o drugim człowieku jako o sobie tak samo jak ja. Te dwie cechują więc Jezusa, naszego Króla. Warto teraz się zastanowić, czy w pokorze i łagodności naśladujemy naszego władcę. Chrystus, jak przewiduje prorok, wprowadzi również powszechny pokój. Właśnie poprzez pokorę i łagodność. Bowiem gdy zaczynamy Jezusa naśladować w tych cechach, zauważamy, że można użyć innych rozwiązań niż przemoc w przypadku problemów. I odnosi się to zarówno do przemocy względem innych, jak i do przemocy względem siebie samego. Obie wynikają z niepewności, z konieczności uzyskania zapewnienia. Czyli obie wynikają z nieznajomości własnej natury oraz natury drugiego. Dlatego obie zwycięża pokora i łagodność. Warto więc prosić o te cechy Jezusa Chrystusa, łagodnego i pokornego Króla.
Święty Paweł pisze Rzymianom i nam, abyśmy porzucili zachowanie według pożądań ciała oraz żyli według ducha.
Żyć według ducha, jeżeli Duch Boży mieszka w was. Słowa Pawła z dzisiejszej drugiej lektury. Ale co to znaczy żyć według ducha? Czy mamy być już tak bardzo uduchowieni, nie stąpający po ziemi z głową w chmurach? A my chcielibyśmy żyć na ziemi i doświadczać tego, co ona niesie, co daje. I Bóg też stworzył nas z ciała, krwi i wlał w nasze serca swego ducha. I jeszcze powierzył nam ziemię, abyśmy czynili ją sobie poddaną, dbali o nią, troszczyli się, ale też korzystali z jej piękna i darów. Czy zatem święty Paweł od razu chce, abyśmy przenieśli się do nieba, żyli według ducha i nie zauważali tego, co na ziemi, a w najlepszym razie omijali wielkim łukiem? Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Życie według ducha nie oznacza funkcjonowania w jakiejś rzeczywistości bezcielesnej, odrealnionej. Bóg naprawdę chce, byśmy ziemię czynili sobie poddaną, ofiarował ją nam. I naprawdę stworzył nasze ciała, aby i one były okazją do zobaczenia piękna Bożego w drugim człowieku. Dlatego życie według ducha nie jest oderwaniem się od rzeczywistości, ale jest życiem ze świadomością, że we wszystkim i w każdej sytuacji życiowej ukryta jest odrobina wieczności. Naszym zadaniem, tych, którzy należą do Chrystusa, jest więc dostrzeganie w otaczającym nas świecie Boga. On bowiem jest wszędzie i we wszystkim. A tam, gdzie po ludzku wydaje się, że Go nie ma, to właśnie my Go mamy tam zanieść, przeobrażając ten świat, by stawał się Boży. Stąd życie według ducha jest bardzo mocnym, pełnym zanurzeniem się w naszą codzienność, ze wszystkim, co ona przynosi. Ale także z pełną świadomością, że we wszystkim obecny jest Bóg ze swoim miłosierdziem. Jeżeli więc będziemy żyli w ten sposób, ziemię czynili sobie poddaną, świadomi, że od Boga pochodzi i we wszystkim zawarł On cząstkę nieba, wtedy umiera w nas wszystko to, co od Boga nas oddala. Umiera, bo z Bogiem żyjemy na co dzień, w każdej chwili naszego życia. On wszystko przenika, jest tu, do Niego to należy. Naszą rolą jest to odkryć, cieszyć się tym, dziękować i dbać o to, by tego, co Boże, by tej odrobiny nieba było choć trochę więcej i choć trochę bardziej. Panie, daj nam łaskę dostrzegania Ciebie w otaczającym nas świecie, w wydarzeniach dnia codziennego, w ludziach, z którymi żyjemy, spotykamy się. Obyśmy we wszystkim dostrzegali skrawek nieba, pięknego, pociągającego nieba, które jest naszą tęsknotą, naszym oczekiwaniem.
Ewangelia świętego Mateusza pokazuje nam Jezusa cichego i pokornego sercem, który zaprasza do siebie wszystkich utrudzonych.
Chcemy przeżyć rzeczy i sprawy wielkie. Marzymy o tym, aby być kimś ważnym i przez to wpływać w jakiś sposób na wydarzenia świata, albo przynajmniej na to, co dzieje się wokół nas. Tymczasem nasze życie, jak o nim mówimy, przepełnione jest smutkiem i troską dnia codzienności, które nie daje często radości przeżywania życia takim, jakim sobie je wymarzyliśmy. Jezus mówi nam, żebyśmy byli realistami. Nie mamy latać w chmurach, jednocześnie powinniśmy znaleźć złoty środek przeżywania naszych codziennych dni. Często wyolbrzymiamy naszą trudną sytuację, poddając się bezradności i lękowi, który prowadzi do jeszcze większych kłopotów. Tymczasem Jezus mówi, abyśmy w naszym życiu oceniali sytuację taką, jaką ona rzeczywiście jest. To zdystansowanie się od negatywnych uczuć, które towarzyszą nam przy każdej porażce. Tylko wtedy możliwe jest odejście na bok i zdystansowanie się od ciemności myśli. Wtedy przychodzi nadzieja i pomysł, jak wyjść z kryzysu, który jak wszystko w naszym życiu pojawia się i znika. Każdego dnia podejmujemy trud naszego życia. Wiele problemów, które spada na nasze barki, chcielibyśmy odsunąć gdzieś daleko na bok, na tak zwane niekończące się jutro. Trwa to czasami przez wiele miesięcy i lat, a my stoimy w miejscu. Uciekamy przed sobą i ludźmi, chcąc mieć wreszcie święty spokój. Tymczasem w środku naszego umysłu i serca kotłuje się moc, która nie daje nam sił ani życia. Wewnętrzne napięcie prowadzi do tragedii. Żyjemy koło siebie. Jezus mówi nam, żebyśmy trudu naszego codziennego życia nie podejmowali sami, ale we współpracy z Nim. Wszystko w myśl zasady nie samemu, ale razem z tym, komu ufasz. Pustka naszego serca zostanie wypełniona i nie będziemy wtedy sami realizować własnego planu, ale Jego plan. Codzienne przebywanie z Nim daje moc w podjęciu i realizacji kolejnych wyzwań dnia. Nie będziemy uciekać wtedy od życia, ale podążać Jego drogą i z Nim z radością i uśmiechem. Jak bardzo chcemy pozbyć się wszelkiego trudu, który staje na naszej drodze. Wielu z nas chciałoby pójść drogą prostą, łatwą, bez przeszkód i trudności. Tymczasem nie jest to dobre, bo życie stawia przed nami różnego rodzaju przeszkody i wyzwania. Jeśli nie będziemy stawiali sobie celu pokonania małych przeszkód, wtedy te wielkie powalą nas na kolana. Nie będzie wtedy usprawiedliwienia i nikt nie będzie w stanie udzielić nam pomocy. Jezus uczy nas, abyśmy wpierw ustawili stabilny fundament naszego życia, który jeśli jest pełnym zaufaniem Bogu, wtedy może przenosić góry i doliny. Solidność postawionego fundamentu zależy przede wszystkim od naszej wiary, czyli decyzji pójścia za głosem Boga i sumienia. Ten proces zawsze odbywa się za pomocą samego Boga, który każdego dnia daje nam moc i energię do postępowania zgodnie z naszą wiarą, nadzieją i miłością.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.